Dzień dobry Państwu. Aleś Zarembiuk, opozycjonista, szef Domu Białoruskiego w Warszawie, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawdziwy uchodźca polityczny.
Tak, od 2010
polityczny
roku.
Z Białorusi. No, patrząc na to, co się dzieje na granicy, nie trudno, znaczy trzeba zacząć od pytania, czy będzie wojna.
Wojny nie będzie, ale będą dalsze prowokacje, będzie dalszy szantaż.
Dalszy szantaż ze strony Aleksandra Łukaszenki.
Tak, na zlecenie Władimira Putina.
I w ten sposób odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kto za tym wszystkim stoi, jak rozumiem, że to nie jest samodzielna inicjatywa Łukaszenki.
Moskwa i Kreml, którzy grają na to, żeby osłabić między innymi państwa członkowskie Unii Europejskiej, a Łukaszenka korzysta z tego.
Łukaszenka korzysta, a no to porozmawiajmy o tym, bo co się dzieje w międzynarodowym otoczeniu. Angela Merkel dwukrotnie już rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką. Pan mówi, że on na tym korzysta, no ale Unia Europejska mówi o kolejnych sankcjach. Co prawda, raz mówi o kolejnych sankcjach, raz mówi o tym, że być może zostaną zniesione sankcje dla linii lotniczych białoruskich Belavia. Jak wy to wszystko odbieracie, te rozmowy Merkel z Łukaszenką?
No nawet my tutaj w Warszawie, na wolności, w wolnym kraju, odbieramy to bardzo źle. A co można pomyśleć o ludziach, rodziny lub członkowie rodzin, których znajdują się w więzieniu? Takich osób jest już ponad 860 na chwilę obecną i codziennie mamy nowe aresztowanie. Także to jest smutna historia, smutnie, że dalej się nabrać i tak szybko po prostu Łukaszenka wygrał. On wczoraj na pewno otwierał szampana, bo dostał oprócz tego jeszcze 700 tysięcy euro.
To są pieniądze formalnie na pomoc migrantom, tak, na pomoc humanitarną.
Tylko pomocy humanitarnej potrzebują więźniowie polityczni i ich rodziny. I my mamy nadzieję, że oni tą pomoc wreszcie po 15 miesiącach od Unii Europejskiej dostaną.
Czyli rozumiem, że Unia Europejska nie dała pieniędzy za pomoc humanitarną dla więźniów politycznych, ale teraz daje pieniądze na pomoc dla migrantów.
Tak jest. Pieniądze dla więźniów politycznych zebrane byli poprzez diaspory białoruskie i przekazywane dla osób poszkodowanych, represjonowanych. Także niestety wciąż tej pomocy od Unii nie ma.
Pan mówi, że Europa dała się nabrać Łukaszence. To znaczy, rozumiem, że uległa szantażowi, tak?
Tak, bo ten instrument działa i oni będą wracać do tego.
No ale może z drugiej strony trzeba z nim rozmawiać. No, przepraszam, on w końcu sprawuje tam władzę. Bez względu na to, czy my uważamy to za legalne, czy nie, to on o tym decyduje. No, z kimś trzeba rozmawiać.
Tak, tylko ja wiem, że rozmawia się nawet z terrorystami, ale tutaj sytuacja jest absolutnie inna. To wszystko odbierane jest jako słabość Unii Europejskiej, która doprowadzi do większych konfliktów i będzie już nie jedno obozowisko tutaj w Kuźnicy i w Bruzgach, a tylko będzie za jakiś czas, jak Łukaszence coś się nie spodoba, 3 obozowiska w Terespolu, w Bobrownikach i w Kuźnicy i będzie po 5 tysięcy, a nie 3 jak teraz.
Czyli rozumiem, że pana zdaniem Unia Europejska uczy Łukaszenkę, że to jest dobry sposób na załatwianie interesów z nią.
Absolutnie. I on, jak wcześniej musiał zwalniać wszystkich więźniów politycznych, żeby zacząć jakikolwiek dialog, teraz absolutnie nie musi tego robić, a tylko musi zorganizować kryzys migracyjny tutaj na granicach unijnych i ma wszystko.
No to jest bardzo, bardzo niepokojące i bardzo smutne to, co pan mówi. A co o tym całym kryzysie myślą normalni Białorusini? Oni się boją, że będzie wojna, że będzie jakiś prawdziwy konflikt, dramat, czołgi?
Białorusini się śmieją i zarabiają na tym. Śmieją się, bo nie wierzą Łukaszence, wiedzą, dlaczego on to wszystko zorganizował, jaki chce mieć z tego pożytek i po prostu zarabiają na tych migrantach, bo to jest prawdziwa, no, prawdziwa hossa, jeżeli dobrze
prawdziwa
mówię.
Hossa. Aleś Zarembiuk, opozycjonista białoruski, szef Domu Białoruskiego w Warszawie, jest naszym gościem. Na czym się zarabia? Jak się zarabia na migrantach? Kto zarabia na nich?
Hotelarze, właściciele mieszkań, którzy wynajmują ich na dobę, taksówkarze.
Taksówkarze też?
Tak, restauracje, sklepy, również ci zwykli przedsiębiorcy na bazarkach, bo oni sprzedają im gumowe buty, których oni w życiu nie widzieli, a również sprzedają im namiociki i ten cały sprzęt. Również ten sprzęt, żeby później rozcinać drut kolczasty na granicy. Przecież to nie daje Łukaszenka, oni wszystko to kupują, a jeszcze więcej, płacą od 4 do 7 tysięcy dolarów, żeby trafić do Mińska, a jak przekroczą granicę z Polską, to od razu przelew do tej osoby, która im pomogła, idzie w wysokości 9-10 tysięcy dolarów.
Są ogromne pieniądze tak naprawdę. To są naprawdę ogromne pieniądze. Pan mówił, że ceny taksówek wzrosły.
Trzykrotnie. I jeszcze nasi taksówkarze wymyślili sobie, że mogą oszukiwać Kurdów. Jeżeli Kurd prosił, żeby go dostarczono do granicy z Polską, to taksówkarz wiózł jego do Baranowicz. Pokazywał, że tutaj jest las, już tam jest granica. No i później Kurdowie zaczęli korzystać z nawigacji.
Nauczyli się korzystać z GPS-ów przez to, tak?
Tak jest.
No dobrze, to oczywiście jest taka quasi anegdotyczna wersja tego. Natomiast no, co myślą też ludzie o tym, o postawie, nie wiem, Polski, Europy, jak oni na to patrzą, bo oglądają tylko telewizję białoruską.
No możemy liczyć na Polaków, na Polskę i program Solidarności z tamtego roku i tysiące polskich telefonów, maili z propozycją pomocy, a po takich telefonach pani Merkel to tak sobie myślałem wczoraj, że możemy liczyć na Polaków, na Litwinów i być może na Amerykanów. Także mam nadzieję, że jednak Unia opamięta się i wydzieli pomoc humanitarną rodzinom więźniów politycznych, bo oni naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji.
Mówi pan o tym, że normalni Białorusini od czasu do czasu myślą, że to Polska jest agresorem.
Tak jest. Na przykład rozmawiałem z Julią, która rozmawiała ze swoim dziadkiem przy okazji urodzin babci i on właśnie pyta, no to kiedy na nas napadniecie?
Ale my Polacy?
Tak. Bo ona mieszka w Polsce, studiuje w Polsce, to kiedy wy na nas napadniecie?
Ale on pytał żartem czy całkiem serio?
Nie, całkiem serio, bo ona akurat jest trochę po stronie łukaszenkowskiej i wierzy w tą propagandę, ma już ponad 80 lat.
I wierzy w to, że Polska może napaść na Białoruś, tak?
Tak, bo codziennie Polaków w propagandzie łukaszenkowskiej wyzywają, nie będę powtarzał.
Pokazują też słowa nieprzesadnie mądre generała Skrzypczaka, który mówi, że jakby co to w 3 dni jesteśmy w stanie zająć Białoruś. No to było tam wykorzystywane, jak rozumiem.
Absolutnie. I to nie działa niestety na korzyść naszych dwóch narodów, chociaż badania Ośrodka Studiów Wschodnich z stycznia tego roku pokazują, że mamy najlepsze relacje w naszej historii.
No no, najlepsze relacje w naszej historii mamy między narodami, bo rozumiem, że z władzami białoruskimi to my nie mamy w tej chwili przesadnie dobrych relacji.
No to nie jest władza, to jest junta.
To nie jest władza, to jest junta, mówi Aleś Zarębiuk, szef Domu Białoruskiego w Warszawie. Porozmawiamy o tym, kiedy ten kryzys się skończy, co on może jeszcze przynieść. Porozmawiamy o sytuacji opozycji białoruskiej, o tym, że tam ciągle siedzą prawdziwi więźniowie polityczni, w tym nasi rodacy, ale o tym wszystkim w internecie, w radiu RMF24 i w interi.pl. To zacznijmy od tego, że tam rzeczywiście siedzą ludzie, wie pan, bo my bardzo często rozmawiamy, opowiadamy o tej sytuacji tak, jakby to był konflikt między Białorusią a Polską, gdy tymczasem, co warto zawsze podkreślać, nie jest to konflikt między Białorusinami a Polakami, tylko między białoruską władzą, białoruskim reżimem a Polską. Białorusini są nam niesłychanie życzliwi
i bardzo wdzięczni.
Ja to pamiętam jeszcze z czasów, kiedy tam normalnie jeździłem. Co normalni Białorusini myślą w tej chwili? No bo jedni się boją, tak, że napadniemy. No jak się ciągle
tylko
słyszy...
ci starsi, którzy tak. oglądają telewizję.
No dobrze, ci młodzi, albo młodsi w każdym razie, oni patrzą na to i co oni myślą? Że jesteśmy bez serca, bo narracja telewizji rosyjskiej, telewizji białoruskiej jest taka, że Unia Europejska, zwłaszcza Polacy, Litwini, Łotysze, to ludzie pozbawieni serca, że my, te biedne kobiety, dzieci, starców, bo tam na granicy ich zdaniem
są... Także wy jesteście barbarzyńcami. Polacy to barbarzyńcy, taki prosty komunikat, co absolutnie młodzież i nawet ludzi w moim wieku, a nawet moi rodzice, oni nie wierzą, bo czytają telegrama, mają Facebooka, mają Instagrama, tutaj mówię o tych najbardziej młodych studentach i oni tak trochę się z tego śmieją, bo widzą, jak wszystko wygląda, wiedzą, że Polska przedstawiła 1000 miejsc w ramach programu Kalinowskiego dla studentów relegowanych z uniwersytetów i że Polacy bardzo dobrze odbierają tutaj Białorusinów. No nawet jak do nas ktoś dzwoni do Fundacji Białoruskiej Dom z przedsiębiorców i pyta, że czy nie macie tam ludzi do pracy, bo chętnie bym zatrudnił Białorusinów. Że my mamy najlepsze relacje, tak jak już wspominałem.
No dobrze, ale tak między nami, no już nie musi pan słodzić przesadnie. Polacy dobrze traktują Białorusinów, was nie uważają?
Dobrze, że... mimo to, że po 11 latach usłyszałem 2 tygodnie temu w kolejce, bo zwróciłem panu uwagę na dystans związany z pandemią. Usłyszałem, że to jest Polska, a nie Ukraina. Powiedziałem, oczywiście znam, że to jest Polska i nie neguję tego, tylko jestem Białorusinem.
No właśnie, teraz jesteście wszyscy trochę Ukraińcami, proszę się nie gniewać, ponieważ ich jest tutaj rzeczywiście najwięcej. 9 z kawałkiem milionów obywateli liczy Białoruś. To jest sporo biedniejszy od nas kraj w tej chwili. Jak ci ludzie tam normalnie żyją? Jak pan mówi, że oni zarabiają, no ale przecież zarabiają nie wszyscy. Zarabiają właśnie ci, którzy i tak sobie pewnie nie najgorzej radzili. Właściciele mieszkań na wynajem, hotelarze, taksówkarze. Normalnie Białorusini z tego konfliktu nic nie mają.
Tak jest. Białorusini po prostu myślą, jak przeżyć. I sytuacja gospodarcza nie jest dobra, mimo to, że mamy najlepszą sytuację, jeżeli chodzi o eksport z Białorusi.
O dziwo.
No, trzykrotnie
Jak widać, sankcje nie przesadnie dotknęły reżim Łukaszenki.
W tym roku mamy wzrost ponad 3%, ale sankcje mogą uderzyć od 1 stycznia. A Białorusini no, mają się źle i myślą, jak po prostu przeżyć do pierwszego.
A propos Białorusinów w Polsce jeszcze, ilu was jest? Pan ma jakieś takie statystyki? Ilu Białorusinów w Polsce mieszka, pracuje, studiuje?
Prezydent Duda powiedział, że jest nas ponad 150 tysięcy. Mhm. W ciągu ostatnich 15 miesięcy od rozpoczęcia protestów pokojowych kilkadziesiąt tysięcy Białorusinów przyjechało tutaj. Wizy humanitarne dostali na ten moment, myślę, około 15 tysięcy osób.
Z perspektywy Polski przyjeżdżajcie do nas i pracujcie tutaj, bo ludzi w Polsce do pracy brakuje, więc oczywiście...
Ale przyjeżdżają, bo rzeczywiście uciekają od Łukaszenki. I bardzo
no właśnie
dużo
o to
osób...
chciałem spytać. Ilu ludzi... Ja nie pytam, ilu oficjalnie ma status uchodźcy politycznego, tylko ilu ludzi z powodów politycznych czy z powodu strachu przed tym, no bo jeżeli się kogoś wyrzuca ze studiów, to on formalnie nie jest uchodźcą politycznym, ale musi uciekać stamtąd, bo nie może normalnie żyć.
Może być wsadzony do więzienia, jak dwie nasze koleżanki, które przyjeżdżali tutaj do Polski na treningi i takie wymiany młodzieżowe, a teraz pani Seram Lot i Alana Garbembriam siedzą w więzieniu już od roku. Także ci studenci, którzy tutaj studiują w ramach programu, te 1000 osób, o których wspominałem, wielu z nich, a kilkaset nawet, trafiliby do więzienia łukaszenkiewskiego.
Kilkadziesiąt tysięcy osób. To ci, którzy z powodów politycznych musieli
tak
opuścić Białoruś.
Tak
kilkadziesiąt tysięcy. To są jakieś no, duże liczby, więc co to dla nas kilkadziesiąt tysięcy? No to sobie pomyślmy, że nie wiem, no Sierac cały albo Siedlce. To są miejsca... tak, całe wyludnione, bo z powodów politycznych ci ludzie muszą uciekać. To jest potężna...
50 tysięcy osób represjonowanych, bezpośrednio dotkniętych w ten czy inny sposób represjami.
No o tym bardzo często zapominam, ale jak ja sobie pomyślę, że mój kolega Ański również, bo jak się okazuje, mamy wspólnych znajomych...
Andrzej Poczobut.
Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu 8 miesięcy bez powodu, bez wyroku. To się kroi nóż, to się kroi serce i to się nóż w kieszeni otwiera.
No siedzi, ale... bo jest Polakiem.
Siedzi, bo jest Polakiem, tak samo jak siedzą Białorusini, bo są Białorusinami.
Tak jest, tylko Białorusini uczestniczyli w tym lub innym sztabie wyborczym, a Andrzej po prostu wykonywał swoją dziennikarską pracę.
Dziennikarki Bielsatu dostały 2 lata więzienia za to, że były dziennikarkami. To są młode dziewczyny, nic nie zrobiły. Wie pan, to...
Oni po prostu nagrywali protest i tyle.
I za to można trafić w łukaszenkowskiej Białorusi do więzienia.
Tak jest, po prostu nagrywali, robili streama i za to trafili do więzienia.
Pański odpowiednik, jeżeli można użyć tego sformułowania, w Kijowie zginął. Został zamordowany podczas uprawiania joggingu. Zapytam wprost, pan się nie boi?
W tamten moment się bałem, i wykluczyłem chodzenie, bo lubię czasem spacerować codziennie. Muszę chodzić tutaj przez most. Też z tego zrezygnowałem, bo no, mogą wyrzucić i powiedzieć, że sam się wyrzuciłem do Wisły.
Że sam pan skoczył do Wisły.
Tak, także obawy wciąż są.
To jest straszne życie z taką perspektywą, że może znaleźć się ktoś, kto na nas czyha właściwie bez powodu.
To jest życie na stresie, ale cały czas mamy tyle teraz zadań i rozumiemy, że mamy swoje te 5 minut, że po prostu o tym się zapomina.
No ale właśnie, mamy 5 minut. Czy świat chce słyszeć o Białorusi?
Białorusini zademonstrowali w tamtym roku, że my jesteśmy narodem europejskim, że nie jesteśmy przydatkiem Rosji i że jesteśmy narodem, który walczy prawdziwie o swoją wolność, o swoją demokrację i o swoją niepodległość.
To brzmi bardzo fajnie, tylko czy Europa jest w ogóle zainteresowana tym, bo z perspektywy, mam wrażenie, bogatej Europy Zachodniej jesteście tylko kłopotem.
W tej chwili tak i oczywiście, że dla Francji problemy Afryki są bardziej aktualne.
Ale Niemcy potrafią się dogadać z Łukaszenką, Niemcy potrafią się dogadać z Putinem. Po co z wami gadać? Siedźcie cicho, dostaniecie zasiłek, uspokójcie się.
No żadnych zasiłków nikt nie dostaje. O tym też wspominałem, także wiemy, że to jest nasza walka i wiemy, że możemy liczyć na Polaków, Litwinów i Amerykanów i mam nadzieję, że jednak Unia Europejska się opamięta.
To jeszcze porozmawiamy chwilę o tym kryzysie na granicy, bo on w tej chwili faluje. Noc była spokojna, a 2 dni temu mieliśmy Armagedon. I właściwie o co w tym chodzi? To znaczy...
O prowokacje, żeby sprowokować polską stronę na jakieś bardziej poważniejsze działania, żeby ktoś umarł, żeby, nie wiem, coś się wydarzyło.
Żeby ktoś strzelił z polskiej
strony.
Żeby ktoś strzelił, tak?
Żeby później pokazać również całemu Zachodowi, że zobaczcie, jacy Polacy, tak? Że...
Zabili człowieka.
Tak. Cały czas oni grali na to i bardzo dobrze, że polska straż graniczna, polska policja i polskie wojsko byli wytrzymałe i zachowywali się godnie.
Ale wie pan, Polska powinna budować zaporę na granicy z Białorusią?
Niestety w tej chwili tak. Kiedyś...
To brzmi strasznie z pańskich ust. W końcu Białorusina, który mówi, tak, musimy niestety zbudować granicę między naszymi 2 państwami.
Tak jest, bo mamy wspólną Puszczę Białowieską. Ta granica i ta zapora ma być na granicy Białorusi i putinowskiej Rosji. I tam dalej na granicy Ukrainy i putinowskiej Rosji. Ale w tej chwili, no, kiedy mamy takie prowokacje, takie operacje hybrydowe, ta zapora musi powstać, żeby po prostu obronić granicy Polski i granicy Unii Europejskiej, bo ten Łukaszenka, on jest nieprzewidywalny, on nie jest partnerem i naprawdę cały czas się dziwię, dlaczego z nim rozmawiają. Otwiera szampana. Łukaszenka.
No rozmawiają z nim, żeby wziął z powrotem tych uchodźców, odesłał ich do Iraku. Nie wiem, no myślę, że to jest główny powód.
Tak jest, tylko wie, że to jest instrument, który działa i wróci do tego instrumentu.
No, trudno się z panem nie zgodzić, że w ten sposób uczy się go, że to było bardzo skuteczne.
I on będzie to wykorzystywał, przecież to pokazywał wiele razy w historii.
Angela Merkel już nie będzie kanclerzem, co się będzie przejmować.
No jest nadzieja, że jednak ten 4. pakiet sankcji, który został przyjęty w czerwcu, zostanie obowiązywać od 1 stycznia.
Zostanie wdrożony, ale myśli pan, z drugiej strony mówi się o tym, że właśnie sankcje na Belawie mają być zniesione. No. To były te sankcje, które podobno najmocniej dotknęły.
Jedyne, co w tym widzę, że Białorusini będą mieli tańszy bilet, żeby uciec od Łukaszenki, jeżeli Białawia zacznie latać
na zachód.
Na zachód. Bo teraz latają przez Stambuł, Tbilisi i Moskwę, żeby uciec.
No tak, to w takim razie no, trudno nie zadać pytania, na które i tak nie ma odpowiedzi, no ale jestem w takiej sytuacji, że je zadam. Kiedy to się skończy? Kiedy Łukaszenka? Czyli czym to się skończy? No bo kiedy Łukaszenko odejdzie? Jak umrze? On będzie dożywotnie rządził?
To się mniej... prędzej czy później się skończy.
Że ludzie zawsze... nie są nieśmiertelni. Ja wiem, że Łukaszenka też kiedyś umrze, chociaż nie życzę mu śmierci.
Ale
Białorusi
w większości przeciwko niemu do dnia dzisiejszego i mimo trudnej sytuacji walczą po partyzancku w podziemiu i czekają na
ale
moment.
Panie Lesiu, ale to nie skończy się przypadkiem tym, że zanim Łukaszenko umrze, to zdąży zjednoczyć Rosję z Białorusią, że skończy się.
Już podpisał 28 programów sojuszniczych, ale jest uzurpatorem i te programy i te podpisy nic nie znaczą.
Gdyby przypadkiem opozycja objęła władzę na Białorusi, ale jakoś nie wygląda, żeby to się mogło prędko stać.
Ja myślę, że najpóźniej za 10 lat będziemy rządzić na Białorusi i wierzę w to, że sytuacja wewnątrz Rosji pomoże nam, jak już pomagała i dawała szansę i Polakom, i Białorusinom, jak po rewolucji 17 roku, jak po rozpadu Związku Radzieckiego 91 roku, kiedy Polacy stali państwem demokratycznym, a Białorusini stali państwem niezależnym.
Dobra, proszę Państwa, to koniec był rozmowa o polityce. Teraz mam jeszcze jakieś pytanie zupełnie niepolityczne. Pan nie jest Polakiem, prawda?
Nie, Białorusinem.
A polskiego gdzie się pan nauczył?
Tutaj.
Chociaż jest pan...
Ale oglądałem kreskówki, bo jestem z Grodzieńszczyzny,
no,
Smerfów.
Chciałem powiedzieć, że jako
Smerfów,
dziecko...
Tak, ja miałem dwie takie kałysanki, czy jak to się nazywa, kiedy wieczorem pokazuje się. Nawet trzy. Rosyjską, tą radziecką, naszej białoruskiej telewizji i jeszcze miałem polską, bo byli różnice w godzinach.
A, no tak. Polska była później.
Jako
chyba.
Dziecko miałem lepiej. Także Smerfów, trzy tankisty, Lolik, Bolik, to wszystko pamiętam gdzieś.
Czyli oglądał pan to, rozumiem, po polsku?
Tak.
Aha. No tak, tak. Musiał pan stamtąd niestety uciec. Rodzina została?
Mama i tata od 2 lat nie mogą przyjechać, bo Łukaszenka zamknął granicę. Białorusini nie mogą wyjeżdżać, nie mogą nawet przybliżyć się do granicy. Ale Kurdowie, Irakijczycy mogą nie tylko przybliżyć się do granicy, a nawet kijem albo kamieniami rzucać w polskich strażników. Łukaszenka na to im pozwala.
Masakra, to pan od 2 lat nie widział rodziców.
Tak jest.
Chociaż to jest bardzo blisko.
To jest rzeczy. Rzut beretem, bo rodzice mieszkają 70 km od granicy z Bobrownikami.
Mhm. Kuchnia polska różni się mocno od białoruskiej?
No się różni. Podlaska jest bardziej podobna do naszej, także jak bywam na Podlasiu, to tam kupuję różne...
To zjem to, co u siebie, niemalże.
Tak, tak jest, absolutnie.
Prawie tak, jak u mamy.
Tak jest.
No bardzo panu dziękuję za rozmowę. Aleś Zarembiuk był państwa i moim gościem. Co ja mogę panu powiedzieć? Życzę, żeby pan mógł wrócić na wolną Białoruś jak najszybciej.
I zaprosić państwa i pana.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.
Dziękuję.